To niebywała okazja, by zobaczyć perełki fortyfikacyjne w pełnej krasie. Wszystko to z okazji zbliżającej się 77. rocznicy przełamania linii Odry. Na miłośników fortyfikacji, a także militariów czekać będą schrony znajdujące się niedaleko przeprawy promowej Brody Czerwińsk. A dzień otwarty odbędzie się już jutro. Dziś historycznymi obiektami opiekują się założyciele skansenu fortyfikacyjnego w Czerwieńsku. Po obiekcie 765 oprowadzał mnie Paweł Pochocki. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zbliżamy się do wyjścia do obiektu 765, a dokładnie mijamy strzelnicę obrony wejścia, która w razie czego miała zatrzymać nieprzyjaciela, który chciał sforsować oczywiście te wielkie pancerne drzwi, które tu mamy obok, które ważą 300 kilo i mają 3 centymetry grubości.
To ja sobie tutaj potestuję, posprawdzam, cóż tu z tym można zrobić. Trzeba się chyba trochę mocno
pochylić. Tak, to jest tak zwany nasz pokłon do obiektów. Przechodzimy przez śluzę gazoszczelną, gdzie w śluzie są zmagazynowane narzędzia staperskie, czyli łopaty, sikiera, podstawowe narzędzia, które w razie czego załoga miała wykorzystywać do po prostu ufortyfikowania prawego i lewego sektora obiektu.
Gdyby nastały takie niechlubne, niedobre czasy, to tutaj spokojnie można sobie funkcjonować, przynajmniej przez jakiś czas.
Jak najbardziej. Powiem tak, w dawnych latach, czyli okresie zimnej wojny, nasze Wojsko Polskie nawet miało taką koncepcję, że te obiekty poniemieckie miały być schronami przeciwatomowymi na potrzeby konfliktu koreańskiego. Czyli tak naprawdę załoga mogłaby tu wejść współczesna, nowy filtrowentylator byśmy mieli tu zamontowany do ściany i mogliby ten pierwszy atak atomowy, bo tu chodzi o głównie atak atomowy, mogliby przetrwać. Czyli pierwsze 24 godziny, po 24 godzinach powinni opuścić ten obiekt i przemieścić się do strefy czystej.
No właśnie, tutaj już widzę, czajniczek jest, co prawda herbatki dzisiaj chyba raczej nie będzie. Ale jak rozumiem, byłoby ciepło.
No tak, tu akurat mamy piecyk forteczny, jest to specjalna konstrukcja stworzona do fortyfikacji niemieckiej. Jest to piec WT-80K, wysokociśnieniowy. Jeżeli byłoby zagrożenie gazowe, to oczywiście podchodzimy sobie do zaworu z tyłu. Jest taki specjalny zaworek, którym dokręcamy go po prostu do końca, czyli blokujemy ten wypływ dymu. Z przodu mamy dwie, można powiedzieć, takie specjalne
wajchy,
które się oczywiście też można otworzyć albo zablokować. Tu akurat teraz pokażę, jak to wygląda.
Aha.
W środku, jak widać, jest palenisko czarne,
czyli jest
używane. Tak, my podchodzimy do tego, że nasze eksponaty mają żyć, a nie tylko stać i ładnie wyglądać. No ale jeżeli byśmy zasłonili jedne drzwiczki, drugie drzwiczki, ten tylny zawór, piec, że tak powiem, dławi się, ogień gaśnie, rurę kominową z góry wyciągamy, kneblujemy specjalnymi śrubunkami zasuwkę i obiekt mamy gazoszczelny. Gaz trujący, który mógł się pojawić w czasie II wojny światowej, nie byłby nam straszny.
Zupę tutaj ugotujemy?
Jak najbardziej. Zupę, herbatę, nawet jajecznicę tutaj gotowaliśmy. Mało tego, po bokach mamy takie specjalne haczyki na menażkę.
Rzeczywiście. Czyli co, żeby je podczepić tutaj?
Tak, jeżeli byłaby taka możliwość, że posiłek po prostu nie mamy czasu zjeść, a chcemy, żeby był ciepły, zawieszamy taką menażkę po prostu na boku pieca i cały czas mamy ciepły posiłek.
Zaglądamy na drugą stronę. Przyznam szczerze, że to miejsce jest bardzo kompaktowe, bo gdzie się człowiek nie obejrzy, tam coś użytecznego jest. No, przed nami prycze.
Tak, powiem tak, tworząc ten skansen, wiadomo, każdy z nas jest pasjonatami. Chcemy tu przyjeżdżać i spędzać czas wolny. Nie tylko patrząc na te eksponaty, które tutaj mamy, ale też chcemy z nich korzystać. Łóżko, do czego może służyć? Do spania, więc czasem przyjeżdżamy, jak mamy fajny, wolny weekend, po prostu spędzamy tutaj czas wolny, grillujemy, siedzimy, jakąś małą imprezkę sobie robimy, a przy okazji na tych łóżkach wieczorem po prostu śpimy. Łóżka są bardzo komfortowe, zresztą słychać, że są na takich łańcuchach specjalnych, można powiedzieć, zawieszonych. Niektórzy by powiedzieli, że taki patent można powiedzieć zamku, że wieczorem słychać, jak łańcuch się szeleści. U nas to raczej potwierdza, że ktoś po prostu się gramoli na tą koję, na przykład trzecią, pierwszą albo tą drugą. Szczerze mówiąc, przyznam, że koja trzecia jest najgorszą koją w tym obiekcie. Dlaczego? Bo jeżeli rozpalimy w piecu, na przykład świeczuszka się teraz też pali, czy na przykład kolega na dolnej pryczy zje sobie grochówkę, to wiedzmy, że wieczorem u góry cała kumulacja tego dymu i tego zapachu się zgromadzi, więc trzecia koja jest po prostu najgorszą. I to sami nawet żołnierze niemieccy przyznawali, jeżeli mogli spać, to spali na pierwszej, na drugiej, a mało tego, najczęściej spali sobie poza obiektem. Dlaczego? Patrząc na to, my się teraz fascynujemy tym, że jest bunkier, jest beton, jest ciemno, jest przyjemnie. Ale tak, w tamtych czasach prądu tutaj nie było. Wilgoć była, ciemność była, lampa tylko naftowa, karbidowa, świeczuszka. klaustrofobia się włączała.
No tak.
I tacy żołnierze panikowali, dlatego najlepiej mogli spędzać czas wolny na zewnątrz, jeżeli było ciepło, no to oczywiście namioty rozbijali na wale albo przed obiektem i tam po prostu ten czas wolny spędzali. Tutaj w ostateczności, że tak powiem, oni siedzieli, albo jeżeli mieli ćwiczenia wojskowe, no to oczywiście na 14 dni zamykano ich w takim obiekcie i 14 dni musieli przetrzymać, nie wychodząc na zewnątrz.
No, czyli co, takie zbyt duże stężenie testosteronu na metr kwadratowy też nie służy?
Też, to na pewno. Pamiętajmy, że długie przebywanie z tymi samymi osobami na tak małej powierzchni, no na pewno nie jeden konflikt się tutaj pojawiał, nie jedna jakaś kłótnia, też tutaj pewnie było zgrzytanie zębami. Czas wolny jakoś musieli też zapchać, może pisali pamiętniki, może czytali jakieś książki przy półmroku albo przy latarce. No jeżeli spojrzymy na ściany, no to mamy na przykład nieregulaminowe zdjęcia pań. Takie zdjęcia
akty kobiece, tak, nazwijmy takie, to w ten sposób.
Takie zdjęcia mogły się tutaj pojawić oczywiście, kiedy dowódca się zgodził. Bo jeżeli dowódca się nie zgadza na coś takiego, każdemu żołnierzowi przypadał plakat propagandowy. Taki plakacik mógł sobie powiesić na ścianie. Oczywiście czasem zwiedzając na przykład bunkry, tutaj akurat szczególnie Międzyrzecki Rejon Umocniony, czy na przykład jak linię Zygfryda zwiedzaliśmy, pojawiały się sentencje na przykład na ścianie, coś sobie pisali, coś sobie zapamiętywali, kreseczki sobie zaznaczali, na przykład ile dni przeżywali w tych bunkrach i na podstawie tego możemy takie też fajne relacje sobie właśnie tutaj skumulować.
Ten plakat propagandowy, który przykuwa moją uwagę, cóż on zawierał takiego?
No jest to akurat plakat propagandowy, który reklamuje taką służbę pomocniczą, czyli Deutsche Rote Kreuz, czyli służbę medyczną. Nie bez powodu ten plakat się tutaj znajduje. Otworzę tą półkę oczywiście nie mówiąc, co jest w środku, bo to już jest zagospodarowanie już nasze prywatne, ale powiem, co się znajduje tutaj na tym, można powiedzieć, zamknięciu. Co tu mamy? Pisze Luftschutz, Haus, Apotheke. Co to znaczy? Domowa apteczka pierwszej pomocy. I tu mamy tak naprawdę wykaz medykamentów, jakie powinny się tutaj znaleźć. Jak spojrzymy sobie na datę, data oddania tej apteczki 1943, 16.08.43. No i podpis oczywiście producenta, który tą apteczkę zaopatrywał w medykamenty.
Czyli tak naprawdę tutaj znajdują się prawdziwe rarytasy. Wszystko, co tutaj gromadzicie, staracie się, żeby
tak,
było...
Tak, tak. To jest w obiekcie, w którym się znajdujemy, to jest obiekt, można powiedzieć, o zagospodarowaniu pokazujący wystawę 1945. 45, co to znaczy? Czyli sprzęt regulaminowy i sprzęt nieregulaminowy, bo pamiętajmy, pod koniec wojny w takich obiektach różne rzeczy nieregulaminowe mogły się znaleźć. Rzeczy i osoby. Mam tu na myśli naszego kocurka, który akurat leży na łóżku. Wiele naszych zwiedzających zauważa dopiero po jakimś czasie, że a macie kota, a
tu kot... Przyznam szczerze, że ja też zauważyłam dopiero po chwili.
Czy ten kot tutaj żyje? Czy... Ja mówię, tak, żyje, jest to nasz kot, oczywiście kot maskotka, który bardzo fajnie nawiązuje do tamtych czasów, że taki kot mógł się przybłędać tutaj w 1945 roku. No załoga na pewno dawała mu jakieś jedzonko, a przy okazji może myszy tutaj łowił, no bo w takich obiektach myszy to jest raczej standard.
No a z drugiej strony był to jakiś taki towarzysz niedoli, który dawał trochę radości. No.
Na pewno, na pewno. No tutaj radości na pewno brakowało. Wyobraźmy sobie, że 20 km stąd słyszymy front, wybuchy. No taki żołnierz to na pewno panikował. Pamiętajmy też, że była taka dyrektywa Stalina, że załogi złapane forteczne na miejscu, no niestety nie bierzemy do niewoli. Rozstrzeliwujemy je przed obiektami i to jest taki, można powiedzieć, bodziec dla żołnierzy, żeby tutaj nie zostawali.
A przed nami jeszcze z rzeczy takich przyziemnych i użytecznych taka miednica. No nie możemy tego nazwać super spa, ale jak trzeba było dokonać takich porannych, higienicznych czynności, to musiało wystarczyć.
Jeden z najważniejszych węzłów, jaki się znajduje tutaj w tym obiekcie. Co to jest? To jest patent po prostu do przemywania się, do golenia. No wyobraźmy, 6 chłopa właśnie korzysta tylko z tej jednej miski, z jakichś tam maszynek do golenia, mojego lustereczka, oczywiście zbiornika, kanki i miseczki jeszcze drugiej na wodę. No i to cały luksus tego obiektu. Oczywiście pamiętajmy, że drugim luksusem, co jest? Toaleta. I toaleta się znajduje tutaj za nami. Przejdźmy sobie kawałeczek. Jest to takie, można powiedzieć, hermetyczne wiadereczko, które najczęściej stało w śluzie gazoszczelnej, bo ta śluza jest najbardziej wywiewna i te zapachy, wiadomo, wylatują na zewnątrz. Kiedy nic się nie działo wokół bunkra, mam na myśli, nie było strzałów. Taka toaleta stała przy wejściu. Tam oczywiście żołnierz sobie powinien przykucnąć, usiąść, ale co ciekawostka, nieczystości były zasypywane torfem. Po to, żeby ten zapach po prostu zneutralizować, ewentualnie leciutko wapnem. No oczywiście na koniec 6 żołnierzy. Ktoś musiał na pewno zrobić papier, nożyczki i wynieść te, że tak powiem, nieczystości, gdzieś opróżnić i obmyć chociaż trawą, bo nie wyobrażam sobie, że oni to zalewali wodą. Myślę, że raczej trawą jakąś musieli to czyścić, no i z powrotem przynieść oczywiście do obiektu.
No dobra, no ale trochę rozrywki chyba musi się tutaj pojawić. Widzę, że jest radio.
Tak, taki luksus mógł się pojawić w obiekcie, aczkolwiek był pierwszy problem. No bo tak, radio odbiera co? Fale radiowe, czyli musiałoby być gdzieś przedłużenie tej anteny, czyli jakiś drucik musiałby być tutaj podłączony. Dwa, musiał być tu oczywiście prąd albo jakiś akumulator. No to jest akurat radyjko pod nazwą pieszczotliwą skrzykaczka Goebbelsa, bo tak to dosłownie nazywali żołnierze amerykańscy, tak zwane też radio dla ludu. To było po prostu najtańsze radio w Niemczech, sprzedawane dla każdego. Każdy mógł sobie taki odbiornik kupić do domu. No i oczywiście tu są czy cyferblacik z falami. Wybierano sobie po prostu ręcznie tą falę i można było oczywiście odsłuchiwać komunikaty rządzących w domu albo na przykład poza domem, gdzie oczywiście jest prąd. No ja sobie tu pozwolę akurat podłączyć, to zobaczymy, czy coś nam się tutaj odezwie. Jak słychać, akurat nam się tutaj włącza początek takiej, można powiedzieć, kroniki niemieckiej, bo zawsze, jeżeli mamy do czynienia z kroniką, to zawsze jest taki właśnie sygnał potwierdzający, że to jest kronika. Przy zamkniętych oczach nawet byśmy wiedzieli, że to jest kronika.
I można było czegoś takiego wysłuchać.
Dokładnie. Słyszymy lektora, opisuje zdarzenia z II wojny światowej. No i takie oczywiście, oprócz kronik też była muzyka, moglibyśmy sobie posłuchać na przykład Marlene Dietrich, jej szlagiery można powiedzieć, no albo wielu, wielu innych wykonawców cywilnych, jak i wojskowych, bo wojskowe marsze też oczywiście pojawiały się w takim radyjku.
Hauptmann Philipp erhielt als 8. Soldat der deutschen Wehrmacht das Eichenlauf mit Schwertern.
Oprócz też radyjka, ważną rzeczą w takich obiektach co jest? Węzeł łączności. Tu akurat powinien być zamontowany przed nami telefon forteczny. Taki telefon posiadamy, oczywiście przywozimy go tylko na imprezy cykliczne. Poniżej telefonu powinna być bateria, która zasilała ten telefonik, a na dole mamy przyłącza telefoniczne. Co ciekawe, na jednym przyłączu telefonicznym widzimy takie logo SH. Co to za logo? Jest to logo firmy Siemens. Firma Siemens tutaj mocowała, można powiedzieć, elementy łączności. No, mogę też powiedzieć, że koło drugiej przyłącze mamy też firmy AEG. To też taki, można powiedzieć, producent, który do dzisiaj pojawia się w naszym codziennym życiu. No, przyznajmy króciutko, przed II wojną światową były przetargi. Wygrywały różne firmy. Tutaj byłoby powiedzenie nieprawdą, że tutaj przymusowi robotnicy pracowali. Nie, prywatne firmy. Wygrywały przetarg, budujemy, montujemy. Jedna firma montuje telefony, druga firma montuje na przykład prycze. Taki obiekt, wybudowanie trwało 7 dni roboczych. 7 dni trwała wylewka całego obiektu, a pół roku trwało jego wyposażenie. No bo jak widzimy, te elementy są tutaj skomplikowane. Najbardziej skomplikowanych elementów na pewno jest filtrowentylator typu HES. Akurat tutaj
Co to takiego?
To jest filtrowentylator do wentylowania tego obiektu w czasie zagrożenia gazowego. Albo na przykład jakbyśmy dzisiaj chcieli rozpalić w piecu i nie mamy cugu, no bo co się zdarza, no to po prostu takim filtrowentylatorem kręcimy i ten cug po prostu wytwarzamy. Normalnie, tak jak mówiłem wcześniej, w tym obiekcie nie było prądu, więc powinniśmy korbą po prostu kręcić tym wentylatorem. Początek jest ciężki. I jak słyszymy, filtrowentylator się odezwał. Teraz zasysamy powietrze do obiektu, do środka przez filtr wstępny, który się znajduje pod sufitem. Taki filtr jak w samochodzie, zanieczyszczenia mechaniczne wyłapuje. Dalej powinny być dwa filtry z węglem aktywnym. Akurat tutaj mamy rurę do przewiewania obiektu, czyli po prostu też jak nam się nagromadzi dużo dymu, ten dym wylatuje przez drzwi wejściowe.
Czyli możemy tutaj czuć się bezpiecznie, korzystając z czegoś takiego.
Oczywiście. Mało tego, proszę zobaczyć, puszczam korbę. Korba samoczynnie się odłącza. Nie ma prawa żołnierza po prostu walnąć. To taki też dodatkowo z bezpieczeństwa patencik.
No, miejsca jest mało, więc bez wątpienia ktoś z tyłu zapewne stał, albo grał w karty, albo się golił, tak?
Jak najbardziej. Powiem jeszcze mało tego. Łóżka, które tutaj też widzimy, one też nie są nieprzypadkowe, że są z pasami parcianymi. To też są nosze. Jeżeli mielibyśmy tych rannych, łóżka służą nam jako nosze, a jeżeli tych rannych mamy jeszcze więcej, wszystkie rzeczy się składa. Jeżeli się nie da ich złożyć, to oczywiście powinno się zdemontować i wyrzucić przed bunkrem. Wtedy wszystkich rannych kładziemy pod ścianą i opatrywujemy ich apteczką, która po prostu była standardowym wyposażeniem każdego obiektu.
Pod ścianą mamy też kanistry. No ale też jest broń ostra.
Tak, tutaj akurat mamy replikę MP40, który prawdopodobnie mógł być w tym obiekcie, no bo na podoficera przypadał taki karabin. Takim też karabinem bardzo dobrze się można było bronić przez tą strzelnicę obrony wejścia, a mamy tu do czynienia z strzelnicą 48 P8, waga 250 kg, grubość 2 cm. Tak naprawdę starcie Rosjanie kontra Niemcy przez taką strzelnicę, no ja raczej stawiam, że raczej Rosjanie szybko by wygrali, no bo byśmy rzucali granaty pod tą strzelnicę i ta załoga po prostu po jakimś czasie sama psychologicznie by zrezygnowała z nękania takich Sowietów. Ale co ciekawe, taki granat tutaj poleciał. Skąd to wiem? Obracamy się do tyłu, patrzymy na posadzkę i mamy taką dziurę koło pieca, gdzie prawdopodobnie granat ruski został wrzucony, no bo wiadomo, Niemcy pewne rzeczy mogli zostawić tutaj, można powiedzieć, niebezpieczne albo zaminowane. Dlatego jakiś pewnie żołnierz sowiecki wszedł do środka, rzucił granat dla bezpieczeństwa. Ten granat oczywiście tutaj wybuchł i możemy zobaczyć też odłamki tego granatu na ścianie. Po prostu mamy dziury.
Rzeczywiście są.
No to jest takie, można powiedzieć, autentyczna historia, który nam po prostu jest, obiekt sam nam przekazuje. No, ubolewam, że nasz obiekt po wojnie został przemalowany przez Wojsko Polskie i mamy tutaj tylko jedynie ten napis tutaj, czyli instrukcję do pieca oryginalną. Wszystkie inne napisy niestety powtórnie musieliśmy nanieść regulaminowo, tak jak tutaj było. Szczególnie na przykład zwrócę uwagę na napis Achtung Feindhart mit. Uwaga, wróg podsłuchuje. Trzeba się zachować w obiekcie cicho, spokojnie. Mało tego, jeżeli chcemy otworzyć drzwi zewnętrzne, wejściowe, musimy zgasić światło. Jeżeli strzelnicę obrony wejścia chcemy otworzyć, musimy zgasić światło. Jeżeli światło by wyleciało na zewnątrz, jakiś promyczek światełka powiedzmy w nocy, nieprzyjaciel, dokładnie lotnictwo, mogłoby zobaczyć taki promyczek i po prostu rzucić bomby i taki obiekt zniszczyć. Tak samo palenie w piecu jest tylko możliwe w nocy. Za dnia jest to zabronione, bo dym od razu pokazuje, gdzie się znajduje taki obiekcik. Mało tego, jeżeli mamy pełnię księżyca, też absolutnie nie palimy w piecu.
O, dlaczego?
No bo ten dym oczywiście widać. Świetnie wtedy widać i znowu ten obiekt, że tak powiem, wyskakuje nam i nieprzyjaciel jest powiedzmy za Odry, bo tutaj akurat Sowieci za Odry przyszli, od razu mogliby go zniszczyć. Dodam też ciekawostkę, że w tym bunkrze, w którym się znajdujemy, w ogóle pieca nie było. Myśmy fabrycznie otworzyli komin. Dlaczego tego pieca tu nie było? Pamiętajmy, że po 1939 roku granica państwa polskiego i niemieckiego się zmieniła. Oczywiście państwo polskie przestało istnieć na czas II wojny światowej. No i oczywiście ten sprzęt, który był tu zgromadzony w tych obiektach, już nie był potrzebny. Przetransportowano go po prostu na inne linie fortyfikacyjne. Między innymi Wał Atlantycki, Westfal, albo po prostu Prusy Wschodnie. Tam ten sprzęt się pojawił. Tak samo w 1944 roku ten sprzęt częściowo tu wrócił, no ale jak widać do tego obiektu piec nigdy nie dojechał. Czyli wyobraźmy sobie w 1945 roku, tak jak słyszymy, było minus 28 stopni, no w tym obiekcie na pewno było 10 stopni. Jeżeli by było tych rzeczywiście 6 panów, no to 10 stopni na bank tutaj mieli, no chyba, że jeszcze mieli podgrzewacze jakieś olejowe, no to wtedy mieli tutaj cieplej.
Ile tu jest metrów? Bo słuchacze tego zobaczyć nie mogą, ale to pomieszczenie jest, tak jak wspomniałam, bardzo kompaktowe. Mieści się tutaj mnóstwo elementów ułatwiających przeżycie i egzystencję, ale tak spoglądając na to, no to to nie jest nasze M4.
No nie, to nie jest M4. No mamy tutaj na szerokość 2,5 metra, na długość mamy 4 metry. No jest to niewielka przestrzeń, aczkolwiek bardzo kameralna. Mamy oczywiście na naszym skansenie większe obiekty, które naprawdę są bardzo, bardzo wielkie. No ale jak wiemy, jak są wielkie, to i też była duża załoga, bo w jednym obiekcie mieliśmy na przykład 35 panów, zaś na przykład w niektórych innych obiektach mamy podwójne łóżka. Co to znaczy? Że łóżko jest obok łóżka. Mhm. Po prostu jak najwięcej miejsca, po prostu chcieli sobie polepszyć te warunki, no i wiadomo, żeby ta amunicja bardziej się zmagazynowała, no to łóżka po prostu łączono parami.
No to ja tutaj widzę chyba 6 łóżek, tak?
Tak, tutaj jest, nam można powiedzieć, taki najbardziej standardowy układ pryczy, czyli po prostu wybrali sobie jedną ścianę i na tej jednej ścianie po prostu te łóżka montowali. Oczywiście możemy też przyjąć jeszcze taki bajer, że tych łóżek tutaj na przykład nie było. No, na przykład w niektórych obiektach mocowano po prostu hamaki. Były specjalne takie kotwy, takie można powiedzieć wielkie pręty wystające pod sufitem i do tego się łączy hamaczki, można spać po prostu na hamaku. Tylko że to jest patent już z 1934 roku, a tu mamy obiekt z 1937. W 1938 został on ukończony całkowicie.
Ile czasu trwało doprowadzenie tego miejsca do takiego stanu, jaki jest dzisiaj?
Powiem tak, my już tutaj działamy 12 lat. Zaczęliśmy od obiektu obserwacyjnego o numerze 766. Tam zrobiliśmy taką izbę pamięci, gdzie mamy też wiele, wiele pamiątek przyniesionych od mieszkańców albo od naszych przyjaciół spoza województwa lubuskiego. No 12 lat tak naprawdę żmudnej pracy, no bo jeżeli byśmy weszli tutaj 12 lat do tego obiektu, byśmy stali teraz po pas w wodzie, byśmy zobaczyli, jak tu sobie żabki pływają, wyglądają. Po prawej stronie naszej tutaj, można powiedzieć, izby załogi, byśmy widzieli meblościankę. No ktoś tutaj wszedł z meblościanką i ją po prostu porzucił. No i oczywiście byśmy zobaczyli wiele, wiele śmieci, które po prostu zostały tutaj wrzucone przez zwiedzających, no bo oczywiście jak woda była, no to trzeba było sobie zrobić jakiś korytarzyk. No i tak wrzucali patyczki, butelki, różne wynalazki, no i tak naprawdę rok nam zajęło wynoszenie tych śmieci z tego obiektu, doprowadzenie oczywiście tego, można powiedzieć, małego klimatu do stanu użytkowego, no bo pamiętajmy, tu też było błoto, była po prostu mega wielka wilgoć i pleśń. Jeżeli też te obiekty byśmy nie przepalali cyklicznie w piecach, bankowo byśmy mieli tutaj po prostu raj pleśni. No oczywiście do składowania serów byłoby fantastyczne warunki.
Albo na przykład wina.
Wina tak, jak najbardziej też. Też nawet o tym myśleliśmy, ale na razie jak widać miejsca na to nie ma. Idziemy jednak w ten klimat drugowojenny.
Dziś zwiedzamy schrony znajdujące się niedaleko przeprawy promowej Brody Czerwińsk. Jutro obiekty te będą otwarte dla wszystkich chętnych. A do kolejnego pomieszczenia wprowadza nas Paweł Pochocki.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przechodzimy sobie przez kolejną śluzę gazoszczelną. Mamy tutaj skrzynki drewniane, gdzie amunicja powinna być składowana. Tu zaś przed nami znajduje się płyta pancerna, przy której tak naprawdę powinien być zamontowy karabin MG08. Jeżeli chodzi o płytę pancerną, mamy tutaj do czynienia z płytą 7P7, waga 7,5 tony, grubość 10 cm i można powiedzieć, koszty produkcji takiej płyty w czasie II wojny światowej były zbliżone do produkcji jednego czołgu. Dlaczego? Bo ta płyta ma domieszkę stali molibdenowej. Molibden nie występował w czasie II wojny światowej w III Rzeszy i był sprowadzony z Argentyny za plecami Amerykanów. Dlatego te sprowadzanie morskie największe koszty, można powiedzieć, generowało i stąd po prostu te koszty produkcji tej płyty. Płyta jest producenta STN, numer ma 90 z 1937 roku jest.
Co to jeszcze widać na ścianie?
Tak, dokładnie. No Niemcy byli skrupulatni. Każdą rzecz numerowali, sygnowali, dlatego możemy dzisiaj dojść po prostu, kto wyprodukował, kiedy, w jakim czasie, ile to kosztowało. To jest, że tak powiem, taka skrupulatność bardzo niemiecka i to jest fenomenalna, bo po prostu ułatwia nam to też przekazywanie historii naszym zwiedzającym. Patrząc dalej, znajdujemy się przy stoliku, na którym powinna być zamontowana laweta forteczna. Akurat tutaj przywieźliśmy dzisiaj lawetę uszkodzoną. No możemy ją zobaczyć sobie, co się dzieje z lawetą, która jest zamontowana na stoliku i w obiekcie, który zostaje wysadzony, bo to jest laweta z obiektu wysadzonego. Możemy sobie zobaczyć, jak ten wybuch ją wygiął. Proszę zobaczyć. Tu jest centymetr stali. Ona po prostu się wygięła. Dosłownie jakbyśmy kartkę papieru
rozdarli na pół.
Tak. No i oczywiście stal jest wysoko gatunkowa, czyli ona jest dźwięczna. Niemcy nie żałowali na takie elementy stali. Też pamiętajmy, że pod koniec wojny tak naprawdę skrzynki aluminiowe zamieniali na stalowe, paski skórzane na paski parciane. Wszystko było oszczędnościowe. Aczkolwiek na lawety nie mogli zaoszczędzić, bo to musiała być porządna konstrukcja, która udźwignęłaby karabin MG08. Bo tutaj karabiny tak naprawdę z I wojny światowej były montowane, jako że były ciężkie, do fortyfikacji świetnie się po prostu nadawały.
Co ciekawe, wniosek, jeżeli coś miało być porządne, to naprawdę było.
Tak. Warto też jeszcze wspomnieć, że w tym pomieszczeniu, jak słyszymy, jest takie małe echo.
Jest.
W tym pomieszczeniu powinno być 4 żołnierzy. 3 do obsługi karabinu, a 4, no niestety, pechowiec, musiał cały czas wentylować to pomieszczenie właśnie też kolejnym wentylatorem, żeby te gazy wylotowe podczas strzelania były wyrzucane na zewnątrz obiektu. No i teraz sobie wyobraźmy. Stoimy tutaj sobie w 4 żołnierzy, drzwi mamy zamknięte i z karabinu strzelamy. Co się dzieje? Jesteśmy po prostu mega, mega, mega głusi. No niestety, załogi forteczne, które tutaj służyły, no niestety już później były załogami głuchimi. Niestety nie wytrzymywali tego. Proszę też sobie wyobrazić, że podczas strzelania, jak te gazy wylotowe wylatują, niestety ten wentylator się nie sprawdzał. Musieli założyć maski gazowe. No i wyobraźmy sobie, strzelamy powiedzmy w maskach gazowych. Percepcja spada, robimy się zmęczeni. No i oczywiście adrenalina działa na nas, bo nieprzyjaciel już podchodzi do obiektu. Zaczyna
to nie gra komputerowa.
Dokładnie, to nie gra komputerowa. Serce nas strasznie kołacze. No może nie jeden tutaj mógłby przeżyć zawał niesamowity, a 2 na pewno się zmęczył.
To wróćmy jeszcze do pierwszego pomieszczenia. Przyznam szczerze, że te koje mnie trochę kuszą. Więc pan pozwoli, że ja sobie stestuję, czy na tym można spać, czy
proszę,
też nie.
Proszę bardzo, śmiało.
Nie wybieram tej na górze, zgodnie z sugestią, jak pan mówił.
Jest najbardziej luksusową koją.
Przyznam szczerze, tak. Miejsca jest trochę mało, ale po spać powiem, chyba można.
Powiem tak, ciekawostką jest kolejna rzecz, że ludzie w tamtym okresie, mam na myśli okres II wojny światowej, to nie byli ludzie wysocy. Średnia wzrostu to był 1,60 m. 1,65 m to był naprawdę wielki, kolosalny facet. Skąd to wiem? Po prostu jeżeli przyjrzymy się na mundury z czasu II wojny światowej, po prostu widać rozmiarówkę. To, co nas dzisiaj spotyka, czyli wiadomo, jemy niezdrowe żywności i różne inne wynalazki, rośniemy. Tyjemy, no i oczywiście niektórzy wchodzą na łóżko. Boże, jakie to jest małe. Przecież to jest 1,70 m łóżko ma długości. Jak taki człowiek mógł tutaj spać? A jednak mógł.
No, ja mam 1,67 m, więc myślę, że jestem taka kompaktowa i bym się tutaj zmieściła.
Spokojnie. No, powiem tak, kiedyś jeden ze znajomych właśnie, którzy tutaj też tworzy obiekt, zapytał się, słuchaj, a jakbym zrobił łóżko szerokie o 10 cm bardziej, to nie będzie źle? Nie, no rób pod siebie. No, pamiętajmy, róbmy też te obiekty. Mam tu też na myśli dla innych po prostu taką myśl, że jeżeli ktoś chce brać taki obiekt pod opiekę, to niech po prostu robi to też pod siebie. No w końcu tutaj czas wolny trzeba spędzać i miło też się po prostu pobawić. A szczególnie też fajnie jest przekazywać historię innym.
A czy w takich schronach były przesądy? Bo na przykład kobieta na statku przynosiła pecha, a tutaj były jakieś takie zwyczaje, bądź też wierzenia, że coś przyniesie pecha i coś się no niestety nie sprawdzi?
Raczej chyba nie. Raczej nie. To w fortyfikacjach niemieckich czegoś takiego nie ma. Raczej z każdej rzeczy trzeba się cieszyć. No ja bym w tym obiekcie na pewno się cieszył, że chociaż jest tutaj ciepło i mam sucho nad głową, no bo jak pada deszcz, wieje śnieg, a wyobraźmy sobie tutaj, że w 45 był dużo śniegu, no to ten śnieg na pewno zawiewał pod drzwi, a tu było cieplutko.
Wiele schronów, którymi opiekują się pasjonaci, kryje sporo tajemnic. Obiekt 777, którym zajmuje się Robert Harber, ma nietypową budowę. Posłuchajmy.
Z kolegą razem jesteśmy opiekunami obiektu numer 777. Też wchodzi w skład tej słynnej linii Oderstellung, tutaj pozycji środkowej Odry. Generalnie jest to, jakby można powiedzieć, obiekt, który znajduje się na samym końcu tej linii, przy moście kolejowym w Nietkowicach.
To dobrze czy źle?
To jest generalnie według niemieckiej inwentaryzacji z 1944 roku, bo tutaj w niedalekiej odległości od naszego obiektu łączyły się dwie linie właśnie, międzyrzecki i umocniony, czyli Festung von Oder-Wartebogen, z linią Odry. I tutaj generalnie jakby kończyła się ta linia i zaczynała się następna. Dlatego ten obiekt jest, jakby można powiedzieć, ostatnim obiektem wchodzącym skład linii Odry.
Gdybyśmy mogli porównać te 3,7 m z miejscem, gdzie jesteśmy, czym one się różnią?
No, nasz obiekt jest, można powiedzieć, troszeczkę większy. Jednak pomieszczenie, w którym załoga odpoczywała, jest dużo, dużo większe. Tam mogło jednocześnie wypoczywać 18 żołnierzy. 18 miejsc do spania, tak jak tutaj mamy 6 pryczy tak zwanych. Tam u nas jest miejsce, było dla 18 żołnierzy. Do tego wiadomo, wyposażenie tak samo jak w tym obiekcie składało się ze standardowych rzeczy, tak piecyk, filtrowentylator i tak dalej. Wszystkie te urządzenia tak samo u nas się znajdowały. Nie?
No ale też było 18 chłopa, tak. Było na takim metrażu, więc tak. Łatwo nie było.
Nie było łatwo. Wiadomo, prycze były składane do ściany. Całe wyposażenie było tak zrobione, żeby właśnie uzyskać później, gdy nie będą żołnierze wypoczywać, jak najwięcej tego miejsca takiego do przebywania żołnierzy. Dodatkowo u nas jest jeszcze właśnie duże pomieszczenie bojowe. Znaczy pomieszczenie bojowe jest standardowe, ale jest jeszcze pomieszczenie obrony wejścia. Dosyć takie rozbudowane. Jest to właśnie obiekt z ostatnich lat budowy linii Odry.
Jeżeli byśmy mieli to porównać metrażowo, to jaki to jest metraż?
No można powiedzieć, że jest przynajmniej dwa razy większy niż ten obiekt 765.
Ale trzy razy więcej ludzi
pokładzie. Tak.
Byśmy powiedzieli.
Ze względu na to, że no, w pobliżu znajdował się most kolejowy, więc no, tutaj żołnierzy też musiało być troszeczkę więcej. Nie?
Co z takich prawdziwków, takich ciekawostek, które zostały jeszcze z dawnych czasów, tak najbardziej pana cieszy w tym obiekcie?
To znaczy tak, nasz obiekt jest wyjątkowy pod tym względem, że znajduje się u nas studnia, ujęcie wody. Niewiele obiektów posiadało takie własne ujęcie. Jest to też, można powiedzieć, taka hybryda, zagadka, bo samo pomieszczenie bojowe z płytą stalową jest, jakby można powiedzieć, starego typu. Pomieszczanie, w którym wypoczywali żołnierze, już jest te wszystkie rozwiązania nowszego typu stosowane w nowszych obiektach.
Czyli tak tutaj samo też szła taka myśl technologiczna i to, żeby te rozwiązania były po prostu przede wszystkim użyteczne.
Po właśnie na przykład czerpniach powietrza widać, w których latach, które obiekty były budowane. Nie? Były trzy różne fazy, można powiedzieć, budowy Oderstellung. Także u nas jest to troszeczkę pomieszane, taki miks zrobiony i teraz nie wiadomo, co autor miał na myśli. Czy pancerze zostały z wcześniejszych lat budowy niewykorzystane i zostały wykorzystane na tym obiekcie, czy po prostu było wcześniej coś, jakieś inne dzieło i reszta została dosztukowana i to jest zagadka, dlatego ten obiekt też jest taki troszeczkę wyjątkowy. Wszyscy znawcy fortyfikacji głowią się nad tym, jak to zostało zbudowane, że tak wyszło. Nie?
No to ja podpytam jeszcze na koniec, skąd u pana się wzięła taka pasja? Kto takie ziarenko pasjonackie zasiał?
To już od najmłodszych lat było. Ja tu akurat mieszkałem w tych rejonach, gdzie znajdowały się obiekty bojowe, nie tylko Międzyrzeckiego Rejonu Wzniesionego, linii Odry. Na grzyby się jeździło z rodzicami, także zawsze te bunkry były obecne. Później wiadomo, ze szkoły uciekało się na wagary, też na bunkry, zakiełkowało i do tej pory interesuje mnie to bardzo.
Czyli 3/7 skradły serce.
Także, no można powiedzieć tak, no, nie tylko ten obiekt, bo generalnie teraz jesteśmy tu z kolegą opiekunami tego obiektu, ale generalnie fortyfikacje no, są bardzo ciekawe. Nie?
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.